Głos rozsądku drugi.
Geralt.
Poderwał głowę, wyrwany ze snu. Słońce było już wysoko. Przemocą przepychało przez listwy okiennic oślepiająco złote plamy, penetrowało izbę mackami światła. Wiedźmin przysłonił oczy dłonią, niepotrzebnym odruchowym gestem, którego nigdy się nie wyzbył, bo przecież wystarczyło tylko zwęzić źrenice w pionowe szparki.
Już późno,
powiedziała Nenneke, otwierając okiennicę.
Zaspaliście. Jola, zmykaj. Już cię tu nie ma.
Dziewczyna uniosła się gwałtownie, wychyliła z łoża, podnosząc opończę z podłogi. Na ramieniu, w miejscu, gdzie były przed chwilą jej usta, Geralt czuł stróżkę stygnącej śliny.
Zaczekaj,
powiedział niepewnie. Spojrzała na niego, szybko odwróciła głowę. Zmieniła się. Nie miała już w sobie nic z rusałki, nic ze świetlistej, rumiankowej zjawy, którą była o świcie. Jej oczy były modre, nie czarne. I była piegowata. Na nosie, na dekolcie, na ramionach. Piegi te były wcale wdzięczne. Pasowały do jej karnacji i rudawych włosów. Ale nie widział ich wtedy o świcie, gdy była jego snem. Ze wstydem i przykrością stwierdził, że to, co czuje, to żal do niej. Żal o to, że nie pozostała marzeniem. I że nigdy sobie nie wybaczy tego żalu.
Zaczekaj,
powtórzył.
Jola, chciałem...
Nic nie mów do niej, Geralt,
powiedziała Nenneke.
I tak ci nie odpowie. Zmykaj, Jola. Pośpiesz się, dziecko.
Dziewczyna owinięta opończą podreptała w stronę drzwi, klaszcząc po posadzce bosymi stopami. Zakłopotana, zaróżowiona, niezręczna. W niczym nie przypominała już Yennefer.
Nenneke,
powiedział, sięgając po koszulę.
Mam nadzieję, że nie masz pretensji. Chyba jej nie ukażesz.
Głupiś,
parsknęła kapłanka, podchodząc do łoża.
Zapomniałeś, gdzie jesteś. To nie pustelnia ani konwent. To świątynia Melitele. Nasza bogini nie zabrania kapłankom niczego. Prawie.
Zabroniłaś mi mówić do niej.
Nie zabroniłam. Zwróciłam uwagę na bezcelowość. Jola milczy.
Co?
Milczy, bo uczyniła taki ślub. To rodzaj wyrzeczenia, dzięki któremu... Ach, co ja będę ci tłumaczyć? I tak nie zrozumiesz. Nawet nie będziesz próbował zrozumieć. Znane mi są twoje poglądy na religię. Nie, nie ubieraj się jeszcze. Chcę sprawdzić, jak goi się twoja szyja.
Usiadła na skraju łoża, wprawnie odwinęła lniane bandaże, grubo omotujące szyję wiedźmina. Skrzywił wargi z bólu. Zaraz po przybyciu do Ellander, Nenneke usunęła paskudne grube szwy z szewskiej dratwy, którą zszyto go w Wyzimie. Otworzyła ranę i ponownie opatrzyła. Skutek był oczywisty. Do świątyni przyjechał prawie zdrowy, no może trochę sztywny. Teraz zaś był znowu chory i obolały, ale nie protestował. Znał kapłankę od lat. Wiedział, jak ogromna jest jej wiedza o leczeniu i jak bogatą i wszechstronną apteką dysponuje. Kuracja w świątyni Melitele mogła mu wyjść wyłącznie na dobre. Nenneke obmacała ranę, przemyła ją i zaczęła kląć. Znał to już na pamięć. Zaczęła zaraz pierwszego dnia i nie zapomniała psioczyć za każdym razem, ilekroć zobaczyła pamiątkę po szponach królewny z Wyzimy.
Coś potwornego. Żeby się tak dać pochlastać zwykłej strzydze. Mięśnie, ścięgna. O mały włos poszłaby tętnica szyjna. Na wielką Melitele, Geralt. Co się z tobą dzieje? Jak to się stało, że dopuściłeś ją tak blisko? Coś ty chciał z nią zrobić? Wychędożyć?
Nie odpowiedział. Uśmiechnął się lekko.
Nie uśmiechaj się, głupkowato.
Kapłanka wstała. Wzięła z komody torbę z opatrunkami. Pomimo tuszy i niskiego wzrostu, poruszała się zwinnie i z wdziękiem.
W tym, co się stało, nie ma niczego zabawnego. Tracisz refleks, Geralt.
Przesadzasz.
Wcale nie przesadzam.
Nenneke przykleiła do rany zieloną papkę, wydzielającą ostry zapach eukaliptusa.
Nie powinieneś dać się zranić, a dałeś. I to bardzo poważnie, wręcz fatalnie. Nawet przy twoich niebywałych zdolnościach regeneracyjnych minie kilka miesięcy, zanim odzyskasz pełną mobilność szyi. Ostrzegam cię. W tym czasie nie próbuj sił w walce z ruchliwym przeciwnikiem.
Dziękuję za ostrzeżenie. Udziel mi jeszcze może rady, z czego mam w tym czasie żyć. Skrzyknąć kilka panienek, kupić wóz i zorganizować objazdowy dom rozpusty.
Nenneke wzruszyła ramionami, bandażując mu szyję szybkimi, pewnymi ruchami pulchnych dłoni.
Mam ci udzielać rad i życiowych nauk? Co to? Jestem twoją matką? Czy jak? No, gotowe. Możesz się ubrać. W refektarzu czeka na ciebie śniadanie. Pośpiesz się, w przeciwnym razie będziesz sobie pitrasił sam. Nie mam zamiaru trzymać dziewcząt w kuchni do południa.
Gdzie cię później znajdę? W sanktuarium?
Nie.
Nenneke wstała.
Nie w sanktuarium. Jesteś tu mile widzianym gościem, wiedźminie. Ale po sanktuarium mi się nie pętaj. Idź się przejść. A znaleźć, to ja cię sama znajdę.
Dobrze.
Geralt przeszedł się po raz czwarty topolową alejką, prowadzącą od bramy ku budynkom mieszkalnym i w stronę wtopionego w urwistą skałę bloku sanktuarium i głównej świątyni. Po krótkim namyśle zrezygnował z powrotu pod dach, skręcił w kierunku ogrodów i zabudowań gospodarskich. Kilkanaście kapłanek w szarych roboczych szatach pracowało tam pilnie przy pieleniu grządek i karmieniu ptactwa w kurnikach. Przeważały wśród nich młode i bardzo młode, nieledwie dzieci. Niektóre, przechodząc obok, pozdrawiały go skinieniem głowy lub uśmiechem. Odpowiadał na pozdrowienia, ale nie rozpoznawał żadnej. Choć bywał w świątyni często, raz, niekiedy nawet dwa razy do roku, nigdy nie natrafiał na więcej niż 3-4 znajome twarze. Dziewczęta przychodziły i odchodziły jako wieszczki do innych świątyń, jako położne i wyspecjalizowane w chorobach kobiecych i dziecięcych uzdrowicielki, jako wędrowne druidki, nauczycielki lub guwernantki. Ale nigdy nie brakowało nowych, przybywających zewsząd, nawet z najdalszych okolic. Świątynia Melitele Wellander była znana i cieszyła się zasłużoną sławą. Kult bogini Melitele był jednym z najstarszych, a swego czasu jednym z najbardziej rozpowszechnionych, a początki swe wywodził z niepamiętnych przedludzkich jeszcze czasów. Każda nieledwie przedludzka rasa i każde pierwotne koczownicze jeszcze ludzkie plemię czciły jakąś boginię urodzaju i płodności, opiekunkę rolników i ogrodników, patronkę miłości i małżeństwa. Większość z tych kultów skupiła się i zlała w kult Melitele. Czas, który dość nielitościwie obszedł się z innymi religiami i kultami, skutecznie izolując je w zapomnianych, rzadko odwiedzanych, zatopionych w zabudowie miast, świątynkach i chramach, okazał się łaskaw dla Melitele. Melitele nadal nie brakowało ani wyznawców, ani sponsorów. Uczeni analizujący to zjawisko, tłumacząc popularność bogini, zwykli sięgać do prakultów Wielkiej Macierzy, Matki Natury. Wskazywali na powiązania z cyklem przyrody, z odradzaniem się życia i innymi szumnie nazywanymi zjawiskami. Przyjaciel Geralta, trubadur Jaskier, lubiący uchodzić za specjalistę we wszystkich możliwych dziedzinach, szukał prostszych wyjaśnień. Kult Melitele wywodził jest kultem typowo kobiecym. Melitele jest wszak patronką płodności, rodzenia, jest opiekunką położnic, a rodząca kobieta musi krzyczeć. Oprócz zwykłych wrzasków, treścią których są zwykle obiecanki cacanki, że już nigdy w życiu nie odda się żadnemu parszywemu chłopu, rodząca kobieta musi wzywać na ratunek jakieś bóstwo. A Melitele jest do tego w sam raz. A ponieważ kobiety rodziły, rodzą i będą rodzić, udowadniał poeta, przeto bogini Melitele nie musi obawiać się o popularność.
Geralt?
Jesteś, Nenneke. Rozglądałem się za tobą.
Za mną?
Kapłanka spojrzała na niego drwiącym wzrokiem.
Nie za Jolą?
Za Jolą również.
Przyznał.
Masz coś przeciw temu?
W tej chwili tak. Nie chcę, byś jej przeszkadzał i rozpraszał ją. Musi się przygotowywać i modlić, jeśli coś ma wyjść z tego transu.
Już ci mówiłem.
Rzekł zimno.
Że nie chcę żadnego transu. Nie sądzę, by taki trans w czymkolwiek mi pomógł.
Ja zaś...
Wykrzywiła się lekko Nenneke.
Nie sądzę, żeby taki trans w czymkolwiek ci zaszkodził.
Mnie nie da się zahipnotyzować, mam immunitet. Boję się o Jolę. To może być za duży wysiłek dla medium.
Jola nie jest żadnym medium, ani umysłowo chorą wróżbitką. To dziecko cieszy się szczególną łaską bogini. Nie rób głupich min, jeśli łaska. Mówiłam, twoje poglądy na religię są mi znane. Nigdy nie przeszkadzało mi to zbytnio i w przyszłości też zapewne przeszkadzać nie będzie. Nie jestem fanatyczką. Ty masz prawo uważać, że rządzi nami natura i ukryta w niej moc. Wolno ci mniemać, że bogowie, w tym i moja Melitele, to jedynie personifikacja tej siły wymyślona na użytek prostaczków po to, by łatwiej ją zrozumieli, by zaakceptowali jej istnienie. Według ciebie ta siła jest siłą ślepą, a dla mnie, Geralt, wiara pozwala oczekiwać od natury tego, co uosabia moja bogini, ładu, prawa, dobra i nadziei.
Wiem.
Jeśli to wiesz, skąd zastrzeżenia co do transu? Czego się obawiasz? Że każe ci bić czołem o posadzkę przed posągiem i śpiewać kantyczki? Geralt, my po prostu posiedzimy chwilę razem. Ty, ja i Jola. I zobaczymy, czy zdolności tej dziewczyny pozwolą poczytać w kłębowisku sił, które cię otacza. Może dowiemy się czegoś, o czym dobrze byłoby wiedzieć? A może niczego się nie dowiemy? Może otaczające cię moce przeznaczenia nie zechcą objawić się nam? Pozostaną ukryte i niezrozumiałe. Nie wiem tego. Ale dlaczego nie mielibyśmy spróbować?
Dlatego, że to nie ma sensu. Nie otacza mnie żadne kłębowisko przeznaczenia. A jeśli nawet, to po diabła w nim grzebać.
Geralt! Ty jesteś chory.
Ranny, chciałaś powiedzieć.
Wiem, co chciałam powiedzieć. Coś jest z tobą nie tak. Wyczuwam to. Przecież znam cię od takiego wyrostka. Gdy cię poznałam, sięgałeś mi do paska spódnicy. A teraz czuję, że kręcisz się w jakimś cholernym wirze, zaplątany ze szczętem, zadzierzgnięty w pętli, która zaciska się powoli. Chcę wiedzieć, o co chodzi. Sama nie potrafię. Muszę się zdać na zdolności Joli.
Nie za głęboko chcesz sięgać? Po co ta metafizyka? Jeśli chcesz, pozwierzam ci się. Wypełnię ci wieczory opowieściami o co ciekawszych wydarzeniach ostatnich kilku lat. Zorganizuj antałek piwa, aby mi w gardle nie zaschło i możemy zacząć choćby dziś. Obawiam się jednak, że cię zanudzę, bo żadnych pętli i kłębowisk tam nie znajdziesz. Od zwykłe wiedźmińskie historie.
Posłucham z chęcią, ale trans, powtarzam, nie zaszkodziłby.
A nie sądzisz...
Uśmiechnął się.
...że moja niewiara w sens takiego transu z góry przekreśla jego celowość?
Nie, nie sądzę. A wiesz dlaczego?
Nie.
Nenneke pochyliła się. Spojrzała mu w oczy z dziwnym uśmiechem na bladych wargach.
Bo byłby to... pierwszy znany mi dowód na to, że niewiara ma jakąkolwiek moc.